Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. A w naszym studio z wielką przyjemnością witam gości. Tymi gośćmi są pani redaktor Ewa Siemaszko. Spotykamy się, zdaje się, my osobiście po raz trzeci w studio Radia Maryja i Telewizji Trwam. Państwu przypomnę, że pani redaktor Ewa Siemaszko jest autorką licznych, czy współautorką i autorką licznych prac, w wielu wypadkach no, pionierskich prac, jak chodzi o tę bardzo tragiczną kwestię ludobójstwa dokonywanego na Polakach na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. No i mamy w studio również szacownego gościa, jest nim pan profesor Ryszard Szawłowski. Serdecznie witam. Panie profesorze, pozwoli pan, że słuchaczom przybliżę troszeczkę pana sylwetkę, posiłkując się biogramem zamieszczonym tutaj na jednej z takich, no chyba najważniejszych pana prac, jak chodzi o historię wojny.
No to podstawowa. Bo
to jest podstawowa, praca, tak. Podstawowa książka. Drodzy państwo, a zatem pan profesor Ryszard Szawłowski urodził się w Wilnie jako syn sędziego. Agresję sowiecką 17 września 1939 roku przeżył jako 9-letni chłopiec w Równem. Po ucieczce rodziny do Warszawy przeżył tam większość okupacji niemieckiej. Po wojnie studia na Uniwersytecie Warszawskim, studia prawnicze, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi, doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a później już wyjechał z Polski jako docent stypendiat Fundacji imienia Aleksandra Humboldta w Bad Godesberg Bonn, współpracownik Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu i Research Fellow na Uniwersytecie w Glasgow. Od roku 1966 mieszkał w Kanadzie, gdzie także tam kariera weszła już na szczyt, tytuł Full Professor Prawa Międzynarodowego i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Calgary. Pracował naukowo w Vancouver i innych ośrodkach, głównie w Europie Zachodniej. Jest profesorem Uniwersytetu Polskiego w Londynie. W roku akademickim 83-84 był profesorem i kuratorem Katedry Prawa Międzynarodowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. I co dla nas jest równie ważne, jest autorem ponad 200 prac w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim. I te prace, szczególnie tutaj panie profesorze, będziemy dzisiaj pytać o pana, jak chodzi o tę działalność naukową, historyczną, pionierską działalność dotyczącą tematu tego, który tak no, hasłowo nazwijmy 17 września 1939 roku, agresja Rosji Sowieckiej na Polskę. Także serdecznie witam panią redaktor, pana profesora w naszym studio. Nie wiem, czy coś do tego biogramu jeszcze dodamy, bo on się tutaj kończy na roku, zdaje się, 95.
Tak, no, ale może to zrobimy w ramach potem tej drugiej części, kiedy będzie mowa nie tyle o tym 17 września 39 hasłowo, ale będzie mowa, rozumiem, pani Siemaszko, będąc tamtą wiodącą osobistością, o tym ludobójstwie na naszych rodakach na Kresach Północno-Wschodnich.
To w takim razie rozpoczynam pytaniem, ponieważ przez długi czas właściwie temat napaści Rosji Sowieckiej w roku 1939 na Polskę był właściwie nieobecny, szczególnie no tutaj wiadomo w obozie bloku komunistycznym to było samo przez się zrozumiałe, ale także w historiografii zachodniej. Jeżeli cokolwiek się zaczęło, pamiętam, tutaj przedzierać, no to raczej było to uwiarygodnienie i powtórzenie oficjalnej propagandy wypracowanej wspólnie na spotkaniu ambasadorów i delegacji rosyjskiej i niemieckiej, prawda, gdzie Mołotow się usprawiedliwiał, że musimy przekazać to opinii publicznej jako wzięcie w opiekę kogoś, prawda, tam brali podobno w opiekę w 1939 roku. Co zatem sprawiło, panie profesorze, że no, pan zajął się tą problematyką?
Więc jeśli chodzi o te aspekty polityczne, znowuż tutaj hasłowo układ Ribbentrop-Mołotow plus ten tajny protokół, no to te rzeczy były owszem omawiane i przecież ten tajny protokół był ujawniony po kapitulacji Niemiec też z archiwów tych Auswärtiges Amt, czyli ze spraw zagranicznych. Także to było. Natomiast nie było w ogóle pojęcia takiego jakiegoś jaśniejszego, co do tego faktu i co do rozmiarów tych walk, które wynikły z tego tak zwanego wkroczenia. Bo przecież termin wkroczenie implikuje, że to właściwie ja wkraczam na jakieś pole czy jakiś teren i że właściwie takiego oporu w ogóle nie było, czy prawie nie było. Tymczasem okazało się tak, że może ja zacznę od tego, co było dla mnie pierwszym takim bodźcem. Więc na emigracji była taka bardzo popularna książka z przedmowy generała Andersa, która się nazywała Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Właśnie chodziło już o ten, tak jak wstępem niejako Ribbentrop-Mołotow, to jakby tragicznym epilogiem tego był Katyń, prawda? I tam był taki króciutki rozdziałik wstępny, gdzie była jakaś wzmianka, że były walki i tak dalej, między innymi walki były w Grodnie, na temat który jeszcze nie ma badań i tak dalej. I to w kolejnych, bo to coś z 10 wydań było, to było bardzo popularne, kupowane przez Polaków i Polaków z kraju, którzy przyjeżdżali, zabierali do kraju. Więc mnie zaintrygowało, to po pierwsze, co to było bliżej, a po drugie, dlaczego ciągle jest nieopracowane, to ktoś się tym zajmie. No i zająłem się w ten sposób, że najpierw przejrzałem literaturę, w której właśnie też nic nie było, dały się ogólniki jakieś. Potem zacząłem robić w ten sposób, że z jednej strony w całej prasie, to znaczy prawie całej prasie migracyjnej, dawałem ogłoszenia do świadków historii tamtych wydarzeń, prosząc ich, a przecież wtedy żyło bardzo wielu ludzi, teraz to są już niedobitki niestety, prawie biologii, a wtedy to byli, to były ludzie, którzy jeszcze w pełni sił byli, pracowali zawodowo i tak dalej. I oni mieszkali na emigracji w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, nawet w Australii. I ja przez tę korespondencję, którą potem kontynuowałem, ewentualnie osobiście, bo ci, którzy byli w Anglii, to ja ich tam nawiedzałem osobiście, chociaż mieszkałem w Kanadzie za 4 miesiące, zawsze przylatywałem do Europy. Więc to była już spory stos tych relacji, z tym, że to byli nawet często ludzie szczebla pułkowników. Dowódcy pułków z 1939 roku, którzy się znaleźli na wschodzie i tam mieli potyczki czy jakieś trochę większe walki z Sowietami, rokopiści na przykład. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, bardzo wielkim takim źródłem informacji okazał się Instytut Polski imienia Władysława Sikorskiego. Instytut Polski i Muzeum to się nazywa, imienia Sikorskiego. Gdzie ja nawet podejrzewam, że oni sami może dobrze nie interesując się tymi tematami, że tam jest taka mnogość tych materiałów. Bo co było? Po pierwsze, zwłaszcza oficerowie, bo to była przynajmniej ta armia, oni najwięcej się orientowali, którzy trafili do polskich sił zbrojnych na zachodzie, w dużej mierze ci, którzy przeszli przez Rosję, ten tak zwany drugi Kozielsk, znaczy ci, którzy tam nie byli do Katynia wysłani, tylko byli z Litwy w 1940 roku wysłani, też no, oni byli w Kozielsku i tam jednak oni w większości przetrwali. I ci oficerowie byli po prostu obligowani, żeby spisywać takie relacje swoje z kampanii wrześniowej. A że ponieważ oni byli, akurat się znaleźli tam, no to były też te elementy tych szczegółów, tych po pierwsze tego zaskoczenia straszliwego, potem decyzji dowódców różnych szczebli, a potem ewentualnie strzelania, walk z stopniowym jakimś wycofywaniem się w kierunku zachodnim, no i stopniowym potem braniu do niewoli albo kapitulacji, no bo innego wyjścia nie było. Więc to się okazał wielkie źródło informacji. Więc jednym z tym dwa były takie podstawowe źródła informacji. Może teraz zacznę z tego ostatniego. Znaczy po pierwsze archiwalia w Instytucie Sikorskiego, z których jeszcze dodam, było bardzo dużo, jest bardzo dużo relacji w 1945, 1946 roku. Jak ci przyjeżdżali, na przykład jak był ten korpus rozmieszczenia i przysposobienia po demobilizacji tych polskich sił zbrojnych, oni przemieszczali się przeważnie z Włoch do Wielkiej Brytanii i tam ich też, że tak powiem, zmuszano czy proszono, jeżeli tego nie zrobili poprzednio, żeby pisali te relacje. Nawet czasem się zdarza, jeden ten sam oficer pisał w 1943, powiedzmy, po wyjściu, przestali się z Andersem z Rosji, a potem pisał w 1945 czy 1946, znalazłszy się tam w Londynie, gdzie chcieli dla celów tych historycznych mieć. Więc znaczy to były te dwa te źródła tej informacji podstawowej. No i tam wydałem pod pseudonimem, żeby sobie tutaj nie psuć sytuacji w razie wizy i tak dalej, wyciągania wizy, pod pseudonimem Karol Liszewski. I tam były dwa wydania tej książeczki. Aha, jeszcze może zaznaczę, nie wiem, czy to wchodzimy w takie szczegóły, że ja to bardzo śmiało, jak na tamtejsze stosunki i określenie dymensji tego konfliktu jednak, określiłem jako wojnę polsko-sowiecką. I wtedy byli oficerowie, którzy byli oburzeni, że jak to, mówię bardzo, wojna, to trzeba było mieć czym to prowadzić, to bo ja mówię, a co to było? Najazd bez wypowiedzenia wojny, ja mówię, a Hitler by powiedział? No nie. Ale robił to wielkimi siłami. No tamci też robili siłami. A że Polacy tam mieli znacznie mniej sił, bardzo by się strzelali krócej i mniej. No ale jak jest inwazja, jak się, prawda, bierze jeńców, zabija przeciwnika i obie strony się prawie wykrwawiają, miasta brane i tak dalej, łupy wojenne, no to to jest prawda. Więc jednym słowem, to potem było ogólnie przyjęte i teraz jest już w historiografii, prawda, w literaturze, to oni ktoś to inaczej określają trochę, ale że to jest konflikt wojenny, to już nikt tego nie kwestionuje. Tylko tam było miesiąc i pięć dni, prawda, ten z Niemcami, aż do Kocka, prawda, w początku października, a to było, no, 15 dni. Od 17 do 1 września, do 1 października, kiedy były ostatnie walki z bolszewikami pod Wytycznym. To już jeszcze na terenie jeszcze teraz Polski.
Panie profesorze, ta praca, która doczekała się już wielu wydań...
Ta miała trzy wydania, 95, 96, 97. Ta krajowa, to już właśnie rozszerzona, dwutomowa. Pierwsza jest tom, jest monografia, drugi tom jest to źródła.
I wiem, że przygotowuje pan kolejne wydanie.
Tak, ja nawet go przygotowałem i jest wysłane do Londynu, zamówione przez właśnie ten Instytut imienia Sikorskiego, londyński, który, szczerze mówiąc, to jest tylko jako kuriozum, mówię, że właśnie z tego instytutu był atak na mnie na początku, że jaka to była wojna, a teraz zamówili cały tom. Dobrze, i ja już swoje spełniłem, tylko niestety oni bardzo powoli pracują. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku to się ukaże. Marzeniem było, żeby to wyszło na 17 września. Tutaj już oni by jakąś promocję zorganizowali, no niestety tak nie.
No, rzeczywiście takie określenie wojna polsko-sowiecka 1939 rok, ono wydaje się dość takie, powiedziałbym, odważne.
No, wydawało się, bo to ludzie plątali, bo jaki 1939, pan ma na myśli 20, ja mówię, nie, o 20 jest osobna literatura. Ja mówię, to było oczywiście wtedy, to było, się tak ładnie po angielsku mówi, fully fledged, pełnokwista, pełno rozwinięta walka dwóch armii, no w 20 roku wiadomo co było. A tutaj to był rozpaczliwy opór, ale jednak zbrojny, zestrzelany, powiązany tych resztek polskich wojsk, które tam były na Kresach Wschodnich, kiedy tam ci zaatakowali niespodziewanie. Także może śmiało, ale nie za śmiało, jak się okazało.
No ale tutaj pani redaktor i panie profesorze, ten tytuł wydaje mi się, że on jest bardzo trafnie, to określenie jest bardzo trafnie dobrane, bo przecież ze strony sowieckiej ciągle było to, o czym też była mowa przy okazji obchodów 70. rocznicy, ciągle było poczucie tego upokorzenia. Oto Niemcy byli upokorzeni przez traktat wersalski, a Sowieci upokorzeni pod Warszawą, prawda?
I przez traktat ryski. Ich zdaniem, chociaż tam było powiedziane honorowy, ostateczny i coś tam jeszcze, takie przymiotniki, że nikt już się będzie się czepiał, to wszystko zostało właśnie honorowo, spokojnie, sprawiedliwie powiedziane, nikt nikogo nie szantażował, nie tego, nie groził, tylko, ale okazało się, że oni napisali sobie, podpisali tak, a potem zgłaszali pretensje. No.
A tymczasem ten, który prawda, 19 lat wcześniej, 20 lat wcześniej dowodził jako komisarz polityczny frontem południowym, po 20 tak. latach już jako główny
numer jeden,
prezydent tak. Związku tak, Sowieckiego tak. wysyłał całą armię, prawda?
Tak, a Tuchaczewski już nie żył, bo rozstrzelany został, prawda? Takie były losy.
Tutaj pan nadaje podtytuł tej pracy, tło polityczne, prawno-międzynarodowe i psychologiczne, agresja sowiecka i polska obrona, sowieckie zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości oraz zbrodnie ukraińskie i białoruskie. Może zatrzymam się przy pierwszym tym podtytule, tło psychologiczne. zawsze zadajemy sobie to pytanie, czy my jako Polska międzywojenna, pierwsza Rzeczpospolita, czy, przepraszam, druga Rzeczpospolita, czy myśmy jako państwo i społeczeństwo byli przygotowani do wojny? No, ta wojna z Niemcami w zasadzie wydawała się wszystkim nieuchronna. Ale czy spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy, jaki nastąpił 17 września?
Tak i nie. To znaczy nie było jasne, kiedy to może nastąpić, że akurat będzie nóż w plecy w tym krytycznym momencie. Ale tutaj to ma dwa aspekty. Jedna rzecz to te takie wówczas oczywiście tajne, czy co najmniej poufne rozumowania marszałka Piłsudskiego, przekazywane swoim tym, no powiedzmy wojskowym w cudzysłowie mówię, adiutantom, tym młodszym generałom, młodszym tam pułkownikom i tak dalej, gdzie on powiedział w pewnym momencie, już pod koniec swego życia, że sens taki też streszczam oczywiście, że o ile zagrożenie sowieckie on wyczuwał jako właściwie stale istniejące, tylko może w pewnym momencie dojrzewające do decyzji, a dojrzewające też w procesie tego straszliwego, tych straszliwych zbrojeń. Przecież są świadectwa, taki nasz atasze wojskowy, podpułkownik Kowalewski, który przez 4 lata był właśnie tam w Moskwie, a potem był w Bukareszcie. On opowiada w swoich tam memuarach, że jak on przyjeżdżał do Warszawy, służbowo, znaczy z tej Moskwy, to pierwsza rzecz leciał do takiego, to był Kosakowski się nazywał, taki generał, który miał pod sobą w MSW, Ministerstwo Wojskowe, ten dział broni pancernej i alarmował, słuchajcie, co wy tu macie mało i tak dalej, a tam na tysiące zaczynają czołgi produkować i pokazują je na defiladzie, na Placu Czerwonym, jak jest tam. No ale z różnych względów, jak wiemy, no te czołgi nas nie uszczęśliwiały, w tym sensie, żeśmy nie myśleli o tym, to było minimalne i tak dalej. Więc, ale nie, dlaczego to było? Dlatego, bo było przekonanie, że przecież bez sensu Rosja się nie zbroi. I w Rosji doktryna wojenna nie była obronna, tylko ona była ofensywna. Więc czym więcej czołgów, i to na tysiące już te czołgi, samoloty to samo na tysiące, więc to droga wiodła przez Polskę. Albo na Polskę bezpośrednio, albo przez Polskę, przez trupa Polski, jak oni tak kiedyś mówili, na zachód. Więc i czyli pierwsze zagrożenie było właśnie dla nas, a myśmy nie byli. Ale potem mało tego, Piłsudski jeszcze stwierdził, zresztą najsłuszniej wszyscy to wiedzieli, i teraz te Niemcy weimarskie dotąd, które były pod pręgierzem tych postanowień traktatu wersalskiego, tylko 100 tysięcy ludzi Reichswehry, przecież Hitler się pokazał od 1933 roku i zaczęły się już takie nachalne, łamiące traktat wersalski zbrojenia, zniesienie tych sobie jednostronne, tych ograniczeń, które narzucone były na Niemcy ze strony, prawda, tych zwycięskich wtedy aliantów. No i było jasne, że Niemcy tak samo będą już teraz konkretnym zagrożeniem. I Piłsudski stworzył w pewnym momencie taką wewnętrzną, tajną komórkę, którą nazwał laboratorium. I to miało być, tam obsadził, odpowiadał generał Fabrycy, który to powierzył, a tam inni też oczywiście współpracowali, który z tych, ich zdaniem, z tych dwóch sąsiadów będzie pierwszy, żeby na nas uderzyć. A kiedy było pytanie, i jeszcze przekazy są takie historyczne, że było ćwiczenia, te gry wojenne pod dowództwem, kierownictwem marszałka, gdzie najpierw osobno się casus R studiowało, znaczy Rosja, atak rosyjski, a osobno casus N, Niemcy. A jak ktoś się zapytał, może nie taktownie, że tak powiem, że no co, a gdyby było jednocześnie casus R plus N, to marszałek się zasępił i powiedział, my na dwa fronty walczyć nie możemy, nie stać nas na to, to trzeba będzie wtedy walczyć z szablami na Placu Saskim, tam gdzie był ten sztab główny, prawda, już o tylko honor Polski. Czyli było jasne, że jeżeli będzie kazus ten ataków z dwóch stron, no to Polska ginie, no. I takie były
historie. Tu już tak wejdę w słowo, panie profesorze, czy znane były w ogóle wtedy, ówczesnej Europie, no nie powiem już Polsce, fakty tak bliskiej militarnej współpracy Niemiec i Rosji?
Ale to cały świat wiedział, jak w Rapallo w 1922 roku było w ten sposób, że miało się te stosunki ekonomiczne tych dwóch wielkich przegranych, znaczy Niemcy przegrały zbrojnie, a Rosja no przez te rewolucje i tak dalej zubożona, zniszczona, zdecymowana, ta inteligencja, jeżeli nie więcej niż zdecymowana. I tam okazuje się na tle tego spotkania tam, nastąpił zwracanie się, fraternizacja tych dwóch bankrutów, tych niemieckich, delegacji niemieckiej z delegacją sowiecką. I tam była właśnie podpisana ten traktat z Rapallo, gdzie wtedy momentalnie są w polskiej literaturze teraz w dokumentach reprodukowanych, znaczy drukiem, takie rzeczy, że już w 20 bodajże, czy pod koniec 22 czy w 43, już polski wywiad, nasza dwójka tam z Rosji rozmieszczona, donosiła, że tak, niemieccy docenci w randze tam pułkowników przyjeżdżają, są znający rosyjski. To byli Niemcy jacyś tam bałtyccy, czy coś znali rosyjski. Wykładają, zaczynają wykładać na wyższych uczelniach wojskowych sowieckich. Poligony się tworzy, prawda, i tam się ćwiczy nowe bronie. Fabryki jakieś zbrojeniowe się modernizuje, odnawia i tak dalej. Czyli tak i to trwało, przecież to trwało co najmniej 10 lat. No do 30, dopóki Hitler tego nie anulował, że już skończony. Bolszewizm to jest nasz wróg, a nie współpracownik. Także nie, to cały świat właściwie widział wtedy.
Czyli można powiedzieć, że ta defilada w Brześciu nad Bugiem 22 września 1939 roku odbierana przez między innymi Heinza Guderiana, ona była przygotowana już na nią tenże Heinz Guderian pracował ostatnie 20 lat.
Prawda? No tak, to znaczy, ale Guderian może nawet tam nie był bezpośrednio zaangażowany w Rosji, jako jeden z tych delegowanych tam wysokich oficerów. Ale znaczy, do 1933 roku to była współpraca na warunkach. My mamy know-how, Niemcy, ale jesteśmy rozbrojeni. A wy macie zacofanie, ale za to macie olbrzymi potencjał ludzki, obszarowy i tak dalej. A potem się o tyle sytuacja zmieniła, że Hitler ze względów zasadniczych, skoro ogłaszał się wybitnym antykomunistą, antybolszewikiem, to musiał z nimi zerwać ten Rapallo. Natomiast oni już siłą rozpędu i na amerykańskich różnych licencjach i tak dalej szli do przodu, a Hitler już na własną rękę przy pomocy bankierów i przemysłowców niemieckich, którzy z nim współpracowali, tworzył z własnego sektora proprio vigore, ten swoją potęgę, ale tam nie było trudno, bo tam było przecież, wszystko, baza była, tylko była sztucznie jak gdyby zaplombowana przez te kilkanaście lat, gdzie Niemcy były członkiem potem Ligi Narodów i tak dalej. Ale potem, jak ten Krivoshein i ten właśnie Guderian tam na jakiejś platformie przyjmowali defiladę przed gmachem polskiego tam Urzędu Wojewódzkiego, który się tam mieścił, no to było jak gdyby odnowienie Rapalla. Tylko nie w tym sposób, że już tam Niemcy wysyłali broń i tak dalej, tylko, bo zresztą nawet nie mogli, mieli pretekst, że my walczymy, to by nie potrzebujemy, nie możemy eksportować czy coś naszych tych rzeczy, bo my potrzebujemy sami. Tylko w sensie takim, no na przykład wymiana surowców, wymiana jakichś takich informacji wywiadowczych nawet podobno były. Także w pewnym sensie to były w różnych wariantach, ale były, znaczy, okres wielkiego przymierza takiego militarnego i ekonomicznego i tak dalej. Potem zawieszenie tego za Hitlera, wielka fala propagandy antybolszewickiej, ale tam jakieś kontakty też były prawdopodobnie bardzo ścisłe i tajne. A potem znowu wznowienie tego w pewnym sensie w 1939 roku, po tym Ribbentrop-Mołotow. No i 1941 to już długo nie trwało, ta długa faza, bo tam coś półtora roku i potem już agresja niemiecka na Związek Sowiecki.
Tak, 17 września spad wydaje się nagle, chociaż no, tak jak z tego, co pan powiedział, panie profesorze, z jednej strony obiektywnie no, było to do przewidzenia, ale no, sytuacja nasza była taka, tak rozpaczliwa w tym położeniu N plus R, tak, że każdy życzył sobie, żeby tak nie było.
A oczywiście, że nie. I właśnie tutaj
dla ludności była też
dla ludności, ale niestety dla kierowniczych czynników państw. Więc tak, może bo ja powiem krótko. Więc Polska miała oczywiście, tak jak ci mieli tutaj wywiad oczywiście swój przy ambasadzie, prawda, Związku Radzieckiego, jak to się nazywa, to rozwinięty. Polska miała w konsulatach swoich, których było parę. Przecież był wydział konsularny, no był atasze wojskowy w ambasadzie RP w Moskwie, ale był konsulat generalny w tym w Leningradzie, w Kijowie i w Mińsku. Tam przedtem jeszcze w Tbilisi gdzieś było i tak dalej, i w Charkowie, ale te były trzy te w latach 30. ostatnich. I tam zawsze w roli wicekonsula jakiegoś skromnego był oficer dwójki. I to było, byli tylko dyplomowani oficerowie, czyli ta elita już jednak wszechstronnie jeszcze za wykształcona i tak dalej. I oni tam mi urzędowali oczywiście w cywilu, jako tam do oddawania tych wiz czy tam czegoś, prawda. A to byli dwójkarze. I to wszystkie te nazwiska są znane i tak dalej, i tak dalej. Więc oni donosili. Ale w w pewnym momencie nastąpiła tak ścisła przykręcenie śruby, że ten tak zwany na przykład biały wywiad, to znaczy studiowanie pilne prasy, również prowincjonalnej, różnych gazetek, biuletynów, tamtego, rozmowy przy winie, gdzieś na tych koktajlach jakichś tam i tak dalej, to wszystko minęło. A ludność znieśli wszelkie możliwości abonowania tych prowincjonalnych, tych gazetek, tylko prawda tam jest zwiastia. Tak ludzie byli steroryzowani, że jakaś rozmowa jakaś na ulicy w ogóle była wykluczona, bo jak widzieli Polaka, to co jest to z ambasady, to uciekali, żeby nie było, że ich nie posadzili, prawda, nie wywieźli. Mało tego, tak było zrobione, że dosłownie, jeżeli, to też na ten temat, co zresztą jest, są pamiętniki ambasady grzybowskiej, jeżeli wychodził ktokolwiek z ambasady polskiej, to zanim dosłownie szedł jakiś agent, czy dwóch agentów, jeżeli on samochód wyjeżdżał z ambasadorem, czy tam z jakimś pierwszym sekretarzem, coś, zanim jechał samochód z tym GPU i tak dalej. I czasem podobną humorystyczną sytuację, że tak, oni gdzieś tam jechali, też byli ograniczeni w tych musieli jakieś pozwolenia brać poza Moskwę, no ale tam, że i jechali szosą i w tym polskim samochodzie coś nawaliło, z benzyny zabrakło, coś tam stanęły. To tam ci podjechali i mówili, no co, może wam pomóc, tak, no i tam pomogli, ale jednym słowem, do czego zmierzam i skracam, było w ten sposób, że tam w ogóle oddychać nie można było swobodnie, w tym sensie, żeby można było przyzwoitą, pogłębioną pracę taką wywiadowczą, w zupełnym przeciwieństwie do Niemiec, gdzie właśnie ten zły sąsiad jest taka praca tego atasze wojskowego polskiego w Berlinie, takiego pułkownika Szymańskiego w tamtym czasie. Gdzie on opowiada, tam przecież nawet do tego stopnia było, że tam na przykład burmistrz bodajże, tak, to był Lipska, po prostu był antynazista, widocznie jednak tam ci niedobrze wiedzieli, co na razie tolerowali i ostrzegał i potem ten konsul alarmował centralę w Warszawie MSZ-u, że coś się szykuje, że tu będzie jakiś atak na was, a że w ogóle jakiś flirt z Moskwą się zaczyna. Także zupełnie były inne warunki tego. Ale krótko mówiąc, ja nie rozumiem dlaczego, i może inni też chyba nie rozumieją, bo może podali to do wiadomości. Dlaczego była taka historia, że w nasze władze, to i tutaj ta psychologia, myślę, że to było odsuwanie od siebie tej groźby, tej beznadziejności, właśnie casus tenor plus N plus R razem wzięte, że przecież są pamiętniki tego generała Stachiewicza, pierwszej osoby po Rydzu Śmigłym, bo szefem sztabu generalnego, czy potem to głównego się nazywało, który pisze, wydał jego syn tutaj, jakoś po tym przełomie są wydane po polsku, tutaj publikowane w kraju, gdzie on pisze, jaki straszny, niespodziewany cios. To jest tego ta reakcja na 17 września rana przy wiadomości, tu co wiecie, się przekraje tam kop strzela, no ale niedługo oni tu wkroczą, bo to są słabe bardzo siły obronne. Nikt, nie, wszyscy byli strasznie zdziwieni. Strasznie się mieli. A w 35 roku, ja się nie rozszerzał, nie potrzebuję, jak w 35 roku, nie bez zgody najwyższych władz państwowych, bo takie rzeczy nie wolno było publikować, oficer dwójki był taki, on używał takiego, no, de plume, to się nazywa, tego pseudonimu w Ryszard Wraga, on się nazywał Niezbrzycki i on był tym asem wywiadu na Zymucie Wschodnim. I on napisał pod pseudonimem Wraga taką broszurę, która jest w Bibliotece Narodowej i tak dalej. Sowiety grożą Europie. Więc z jednej strony sygnalizował niebezpieczeństwo, tam wykresy, zdjęcia różne i tak dalej, przeszkolenie bojowe tych komsomolców, już te PW, te bolszewickie i tak dalej, a z drugiej strony mówię, nie mniej groźny, ale mniej, ale widoczniejszy, bardziej transparentny, bo nie tak załgany dialektycznie, przeciwnik, potencjalny przeciwnik z Zachodu też jest groźny. Czyli właśnie alarmował, że N plus R. I właśnie Piłsudski chciał się przez tych swoich generałów, mało tego, zwołał też naradę w pewnym momencie wszystkich poprzednich premierów, ale po 26 roku, to znaczy tych tak zwanych sanacyjnych, no nie tych tam różnych Witosów czy coś, ale tych różnych tam swoich, którzy byli, tam szereg się zmieniało, żeby też się wypowiedzieli spokojnie, za miesiąc czy tam kiedyś on oczekuje odpowiedzi na piśmie i żeby się między sobą nie kontaktowali. Skąd zdaniem tego ekspremiera X czy Y czy Z nam najprzód grozi niebezpieczeństwo ataku, czy ze strony niemieckiej, czy ze strony sowieckiej. No jedni uważają najprzód sowieckiej, chyba większość jednak sowieckiej, chyba, a drugi uważają ze strony niemieckiej, no ale to było też beznadziejne, bo nie był przewidziany, widocznie ten kazus, że oni mogą prawie jednocześnie, czy jednocześnie, czy prawie jednocześnie. No i to nas lubi. No w każdym razie było straszliwe zdziwienie, oburzenie, że co tu się stało i tak dalej. A co do psychologicznej strony polskiego społeczeństwa, to profesor Swianiewicz, nie żyjący już dzisiaj, ten, który napisał ten W cieniu Katynia taką rzecz, bo Lech, tam się stamtąd znaczy ocalał jakoś i potem napisał tę rzecz, to on mówi, że w Polsce, ja tam cytuję, że w Polsce przedwojennej, z wyjątkiem tam jakichś może bardzo niewielu ludzi, ale przeciętny terier to w ogóle nie wierzył, że Sowieci mogą tego, że Rosja jest olbrzymim krajem. Po co Rosji nowe są takie rozmowy? Nowe terytoria, przecież to nie chodziło o terytoria, tylko rozbicie politycznego przeciwnika burżujskiego, prawda, ustroju i pchanie się ewentualnie na zachód dalej. No i mówi, dlatego było też, ale ja tak piszę, jak ja tam piszę, że to było zaskoczenie wielkie, ale potem, jak to już nastąpiło, to może pani Siebaszko przeczyta tutaj kiedyś tam, znaczy tutaj w ramach tych audycji, straszne zdziwienie i otrzeźwienie i tam było na przykład w pamiętnikach tych dwojga literatów, no, panią trochę wydrążam, pani, ale pani ma jeszcze inne, więc jeden napisał i właśnie teraz dopiero niedawno wydane pamiętniki, jak on napisał, pani Ewo?
Rosja przestąpiła granicę. Panie, zmiłuj się nad nami.
Tak napisał, publikowane dopiero teraz.
Waszkiewicz.
Tak, a Naukowska, troszkę głębiej.
Wczorajsza ostatnia wiadomość, że armia sowiecka wkroczyła na terytorium Polski. Po zamilknięciu radia siedzieliśmy wszyscy bez ruchu, w milczeniu. Ludzie obcy sobie nawzajem, pogrążeni w tej samej rozpaczy. Niemcy, bolszewicy, wspólna granica między nimi. Powracają rzeczy znane z przeszłości. Cały przezwyciężony koszmar historii odżywa.
Czyli z tych koszmar rozbiorów, prawda?
Koszmar rozbiorów, tak. I koszmar roku 20, prawda?
Tak, no i 20, tylko że wtedy Niemcy pokonane, no, w powstanie wielkopolskie, no, one tam nie miały szans.
Ale tutaj wracam jeszcze do tych, właśnie do tej psychologii, żeby no nie tyle usprawiedliwić, bo jakoś trudno tutaj, no, ocena jakoś tak się sama ciśnie na, no, żeby ją tutaj wystawić z perspektywy czasu, ale żeby przynajmniej zrozumieć ten mechanizm, na jakiej zasadzie wtedy 17 września naczelny wódz wydaje taką dyrektywę, w której pisze: z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów.
Śmig by podobno się wahał. To nie było tak, że on zaraz, no, ocenił sytuację i to robimy tak i wydał tę tak zwaną dyrektywę ogólną. Nie. Ja sam widziałem bruliony, to znaczy to były te pierwsze koncepcje, które były przekazywane tym oficerom sztabowym, żeby w ten sposób było, że tam pewne, ogólny był kierunek spływu tych oddziałów, które jeszcze były zachowane w porządku i tak dalej, na tak zwane przedmości rumuńskie, gdzie była szansa, że przeciwko Niemcom, gdyby sojusznicy wstąpili, można było, on uważa, że wtedy jeszcze parę tygodni można było się bronić. I może tam takie okopy Świętej Trójcy zrobić i tam byłaby duża koncentracja polskiej broni tej artyleryjskiej i tak dalej. Można było. Tymczasem to absolutnie zrujnowało mu tę całą koncepcję. Bo już nie mogło być przedmości rumuńskiego, jeżeli tam Sowieci wchodzili. No, to było przeciwko Niemcom ewentualnie, ale tam Niemcy by wtedy wspólnie z Sowietami, prawda, by to nie było innego wyjścia, zlikwidowali. Więc, a w każdym razie on, tam jest jeden taki brulion, gdzie jest napisane, tam jacyś mają spływać jeszcze na to przedmoście, gdzie były już różne też tam okopy, drogi jakieś były kopane i tak dalej, butelki z benzyną potem były szykowane. A inne oddziały zwrócą się twarzą na wschód i walczą. Czyli była ta koncepcja, że wszystko jedno, rozpaczliwą walkę. Ale potem też tutaj było niestety zawiódł nasz wywiad, który był skoncentrowany, ci asy tego wywiadu, skoncentrowani koło marszałka w kwaterze głównej, tam wtedy w Kutach, w Kłomie i tak dalej, którzy nie potrafili określić tempa po posuwania się do przodu Sowietów i bezpośredniego zagrożenia prezydenta RP, rządu i naczelnego dowództwa. Były paniczne jakieś, że bolszewicy już tuż Świątynia, jako że Świątynia był dopiero na drugi dzień zajęty. I od czegoż byli ci oficerowie? Były samochody, wszystko oni powinni byli już tak perfekcyjno zrobić. To, tylko w tym sensie, że ile my mamy jeszcze czasu bezcennych tych godzin, czy jednego, dwa dni, żeby dłużej pozostać na polskiej ziemi. A tu była panika, że lepiej uciekać, lepiej tego, dlatego, bo jak może jakoś w worku jakoś tam zamkną ich i wtedy fatalne by było, no, śmigłów w niewoli. sowiecki, Mościcki, cały rząd i tak dalej. Nie wiadomo, jakie byłyby ich losy. Więc oni woleli w sposób zorganizowany, jednak doszli do wniosku, że trzeba przejechać i w nocy, jak wiadomo, 17 września przejechali.
No i tutaj też ta psychologia chyba zadziałała trochę w przypadku, może nie, no my dzisiaj możemy, jesteśmy w stanie tak określić jako naiwność pewna, ale przecież to dla tych żołnierzy również było pewne poczucie honoru i wiara w to, że druga strona też takim poczuciem się kieruje. Mam tu na myśli chociażby to, co stało się przy okazji obrony Lwowa. Oddajemy nie Niemcom, którzy nas atakują,
tak, tylko Słowianom.
Ale
tak.
Słowianom, bolszewikom,
tylko we wcieleniu,
którzy nam obiecali
nietykalność,
prawda,
tak,
i tak dalej.
Tak, nie, więc tam we Lwowie, jeśli o tym mówimy, to była sytuacja karygodna właściwie, bo tak, Lwów się bronił przez jakieś 10 dni skutecznie przeciwko Niemcom i mógł prawdopodobnie jeszcze to kontynuować przez pewien czas, gdyby nie ta historia ze wschodu. Natomiast co do bolszewików, to zamiast zrozumieć, no to a może łatwiej oczywiście teraz jest mówić, że tu chodziło o symbole, że Warszawa się broni, przecież jeszcze długo się broniła, prawda, dosyć długo, przeciwko Niemcom. Właśnie jest taką historię, że Warszawa się broni, a tutaj Lwów się broni przeciwko Sowietom. Bo było jasne, że zresztą była już jasna sytuacja, że koło 21, tam prawie 22, 21, Niemcy zaczynali się wycofywać. I znowuż nie było wywiadu, nie było jakiegoś dobrego rozpoznania, że tutaj oddają to już tylko Sowietom do atakowania. Że oni już swoją rolę spełnili i no, wściekli na to, że nie zdobyli. Tam grozili jeszcze, że oni wezmą szturmy, zniszczą miasto, a nasi się nie poddali tej psychozie i tym naciskom i wam odstąpywali już. I teraz tylko był, znaczy, jeden wróg. I tamtemu wrogowi trzeba było postawić opór. Symbolicznie, że parę dni. Tam były bardzo duże siły w Polsce, polskie tam. Tam była taka 35. Dywizja Piechoty, która przyjechała na transportach kolejowych w tym ostatnim prawie momencie. Ale jeszcze od Niemców były już walki, ale oni wyjeżdżali z drugiej strony. Czyli dwa duże pociągi pancerne. I przywieziono amunicję o olbrzymich ilościach z tych składów amunicji, więc jakby tam Dęblin, jakieś inne tam. Także tam było wyposażenie, no ocenione było, że można x dni było skutecznie walczyć. Zresztą tam była ta brygada zmotoryzowana Maczka, która walczyła, którą w ostatnim momencie wycofano.
Właśnie.
I oni byli, i ich wezwano najpierw kierunek Halicz, a tam będzie oficer ten łącznikowy i powiem gdzie dokładnie. I oni wiedząc już, że są, a jest atak sowiecki, byli przekonani, że oni będą rzuceni tam, żeby próbować trochę stworzyć tego. A tymczasem przechodzimy za granicę do wyboru pana pułkownika Rumunia albo Węgry. On spojrzał na mapę, Rumunia to oni wyszli, tam już prawie wchodzili ci sowieci. Rzeczywiście na Węgry z powodzeniem przyszedł. Tylko całą naszą broń przejęli, no tylko pojedynczo ci ludzie potem uciekali, łącznie z Maczkiem i zasilili nasze siły zbrojne na zachodzie, ale to jest inna już sprawa.
Zadajmy pytanie teraz, ponieważ mówimy tutaj o takich, o armii, prawda, o dowódcach, o przywódcach. Zadajmy pytanie o zwykłą ludność. Korzystam z okazji, może najpierw zadam pytanie panu profesorowi. No pan jako 9-letni chłopak przeżywał 17 września tutaj z tego co tutaj pamiętamy pod Równem.
Tak, się zmiankowałem, tak.
Czy pan coś pamięta z tego, co tam się działo?
Ja pamiętam, tylko to były takie rzeczy, gdzieś troszkę niewiarygodne, więc tak. Wiadomo było, że na zachodzie jesteśmy, no, ponosimy klęski. Moc już na któryś tam dzień, 5, 6, 7, olbrzymie ilości uciekinierów z Warszawy, z Poznańskiego, jakieś autokary, jakieś samochody prywatne, jakieś tego, pociągi wyrzucają, zbombardowany, dworzec tam kolejowy był zbombardowany, miasta nie było i tak dalej. Więc widać było, że tam już jest klęska. Ale ta Rosja sowiecka, która była tam w odległości, nie wiem, 50-100 kilometrów od tego Równego na wschód, to w ogóle było takie jakieś państwo, które no, tak było odcięte od normalnego obiegu międzynarodowego, że tam raz na dobę jakieś pociągi przechodziły i tak dalej i koniec. Czy nie było prasy polskiej czytana w tym, poza jakąś wywiadem i tego, w Sowietach, albo jakiejś sowieckiej prasy, broń Boże, w kioskach w Polsce, chociaż tam co drugi człowiek dobrze znał Rosję, może więcej nawet stopniowo się zmniejszało, jak to dobrze było. I tak dalej. Poza tym tam tylko dochodziły przez polską prasę, że tak, jest jest czystka tych wszystkich generałów, tych polityków, oskarżają o szpiegostwo, zamordują, że na Ukrainie straszny głód i tam miliony ludzi poginęły, więc to w ogóle, a tu były takie rzeczy, że ja pamiętam na głównej ulicy tam w tym równym, które miało tam 50 tysięcy ludności, no przecież w zimie, prawda, całe stosy pomarańcze, banany, wszystko tego, a tam ludzie z głodu umierają, więc to w ogóle jakbyś
to
taki
tak niedaleko.
Kordon sanitarny, nie dosłownym sensie oczywiście, ale takim psychicznym, że to tam nie wiadomo co, ale my mamy ten układ o nieagresji, więc to stamtąd nic już nie przyjdzie, jest ostemplowane, bezpieczne. Do 45 roku to było przedłużenie. Więc to, w pierwszym momencie to było to straszliwe zdziwienie, że jak to? Nagle oni wchodzą, jeszcze te złudzenia, a może w roli sojusznika. I oni to podobno krzyczeli na, nie wiem, akurat na tym odcinku, a na ich są relacje, na Germańca tego, no, żeby Polaków z durniów zrobić, no, aby duraczyć Polaków, no, z nich idiotów, no, zamieszani. Częstowali papierosami, kiwali tam łapami. Więc myśleli niektórzy, że to w ogóle nie muszą nawet strzelać, dlatego, bo oni, jak to, no, może nie, my nie wiemy, ale to będzie zbawienne może. A my zaczniemy strzelać i zabijać tych naszych potencjalnych wybawców. Więc, proszę pana, było w ten sposób. Ojciec mój był tam wiceprezesem Sądu Okręgowego, więc w pewnym sensie był na tym świeczniku. I teraz tak, znał dobrze stosunki rosyjskie, bo tam przeżył rewolucję tę październikową i tak dalej, bo po prostu był w armii rosyjskiej. Jako Polak, obywatel rosyjski, tak jak byli Polacy w Aulii Austriackiej, niemiecki, a tam tych Polaków rosyjskich brali do tego. Był oficerem dlatego, bo miał dyplom uniwersytecki, to wtedy na oficerów. No i dobrze, ale ich znał. Więc jak ojciec zobaczył, że bolszewicy mówią, Jezus Maria, coś w tym sensie jak Iwaszkiewicz, to nic z tego dobrego nie będzie. Zresztą mieliśmy radio, coś, to nie było, nikt nie mówił o żadnych zagranicznych stacjach, przecież też były, to by powiedzieli, że Rosja wystąpiła w roli tego sojusznika Zachodu i przeciwko nazistom, prawda. Więc była taka historia, że ojciec zaczął, właśnie, no też chyba nie mamy tyle czasu, ale krótko mówiąc, ojciec się zaczął ukrywać instynktownie. Bo wiedział, że po niego przyjdą. I pierwszej nocy, znaczy tej 13-16, myśmy byli w tym mieszkaniu służbowym z matką, jeszcze taki sędzia z Warszawy był uciekinier, który tam u nas znalazł gościnę, a ojciec tam był tego. I prawda, oni zażądali rozmowy z ojcem, matka powiedziała, że ja nie wiem, gdzie jest mąż, nie ma go. Proszę, przeszukajcie, nie ma go tu. Ale jak ty wiesz, gdzie jest tego, to my nic nie chcemy, tylko akta chcemy przejść, tego nikt nie mówił, w nocy akta jakie, co, gdzie ten. I w końcu ten sędzia, naiwny, już młodsze pokolenie, powiedział do matki, ja chyba nie powiem, bo to sobie nie są ci bolszewicy już w 1920 roku, to już jest tego. No i matka powiedziała, no dobrze, no to powiem, bo tam taką widlę, żeby budowali, już prawie się prawie skończone, wiecie tam, no co. Wtedy oni kazali temu sędziemu Mirkulewiczowi na ciężarówkę i jedziemy szukać tego tam prezesa, prawda. I pojechali, tylko znowu była fortunny zbieg okoliczności. Ojciec nocował na parterze, okno było otwarte, jeszcze było ciepło, czy wyjątkowy był ten wrzesień. I oni nie okrążyli domu, tylko walili kolbami tam i tak dalej od frontu. Hazjaje na twary i tak dalej. Słysząc to, ojciec, który spał w ubraniu i tak dalej, wyskoczył przez to parterowe okno, więc to nie był żaden wyczuł. I tam było wszędzie poryte okopy były. Kopane na zarządzenie władz polskich, przeciwko niemieckim tym. Ukrył się w tych okopach. Im tam otworzyli, bo tam już na pierwszym piętrze musieliśmy przyjąć uchodźcy z zachodu Polski, tam dalej. Otworzyli. Oni weszli do tego pokoju, mówi, ciepłe jeszcze łóżko, no udrał praklaty, no zwiał, no. I też nie było jakichś poszukiwania, słów tam, no to w ogóle nie było. I ojciec potem się dali tam ukrywał, potem przez Łódzk uciekł do Lwowa, Przemyśla i przedostał się do Warszawy. A myśmy potem byli też przez zieloną granicę sprowadzeni, też tam były różne aresztowani byśmy, ale szczęśliwie się uważali. I na Boże Narodzenie, to jest tego 1939 roku, żeśmy w pięknym mieszkaniu naszych krewnych w Warszawie, i było ciepło, ładnie, bo tam w tej guberni, to trzeba przyznać, zwłaszcza na początku, nie w Reichu, bo tam teraz to te artykuły, jak tam wyrzucali i tak dalej, ale w gubernii, no to miało być takie szczątkowe jakby rodzaj takiego półpolskiego państwa, prawda? Więc tam na początku to jeszcze było tego. Więc z tej Bolszewii ten koszmar się skończył. Ale iluż tu ludzi, na przykład ojca kolega prezes sądu z Łódzka, zresztą to jest cywilista i tak dalej, jest na liście katyńskim, że nie był oficerem, tylko po prostu tam poza oficerami byli niektórzy cywile też.
No my możemy dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, no, co by się stało, gdyby pan ojciec nie wyskoczył wtedy przez to.
No nie, no w Katyniu, tak jak kolega jego, ten Jaśkiewicz z Łódzka, tak.
Ja może teraz pytanie do pani redaktor Ewy Siemaszko. Wkroczenie armii sowieckiej, oczywiście wkroczenie no, na skutek rozkazu przywódcy państwa, towarzysza Stalina i Mołotowa, czyli po prostu agresja sowiecka na Polskę. Armia sowiecka wchodzi, atakuje tereny, dokonuje inwazji na tereny, które nie były etnicznie różnorodne, bo było wiele grup, prawda? I tak. Litwini, i Białorusini, czy Rusini właściwie, bo wtedy zdaje się...
No jednak Ukraińcy, tak.
I Ukraińcy, i Żydzi, i Ormianie.
Tak.
Pytanie no, z drugiej strony, od strony frontu zachodniego, gdzie atakowała armia niemiecka, no niestety te doświadczenia mniejszości niemieckiej w Polsce były całkowicie negatywne. To była piąta kolumna, to były takie wydarzenia jak Wolne Miasto Gdańsk, denuncjacje Polaków, to był Zelbschutz, który sam rozstrzeliwał, dokonywał masowych zbrodni, także tu w Toruniu. Jak było na kresach wschodnich? Jak
no, ale tamte... przepraszam, że no, i Bydgoszcz nie zapomniałem.
No Bydgoszcz, tak, no to Bydgoszcz, Grudziądz, Gdańsk, Szpęgawsk, prawda, potem no całe Chojnice, cały ten pas tutaj, no to były straszne rzeczy. Natomiast jak chodzi o tę mniejszość, oczywiście my chyba nie możemy, tutaj trudno jest dać jakieś uogólnienia, że wszystkie mniejszości były piątą kolumną. Pytanie właśnie, jak to było?
No więc na pewno było różnie. Chyba najgorzej wypadli w tej konfrontacji obywatel i agresor na państwo, którego jest się obywatelem, wypadli Ukraińcy i Żydzi. Białorusini też nie popisali się, ale to była jednak wąska warstwa, która wtedy dokonywała rabunków, napadów, nawet zabójstw, ale to już lepiej jest w tym zorientowany pan profesor. Natomiast jeśli chodzi o mniejszość żydowską, to ta część, która była przekonań komunistycznych, bo niecała ludność żydowska była związana z komunizmem. No ta właśnie część komunistyczna po pierwsze witała entuzjastycznie Sowietów.
Bramy triumfalne, prawda?
Tak,
z czerwonymi gwiazdami.
Bramy triumfalne, oczywiście.
Kwiaty.
Tak, i niestety natychmiast denuncjowała Polaków, tych, którzy w jakiś sposób wyróżniali się w społeczeństwie, należeli do tej warstwy rządzącej, przywódczej i doprowadzali do aresztowań. Jeśli chodzi o Ukraińców, no jeszcze na pewno pan profesor tutaj opowie o roli Żydów podczas obrony Grodna, gdzie Żydzi strzelali.
Tak, ale trzeba...
Walczącej ludności,
tak,
do ochotników.
Trzeba tutaj przypomnieć, że na wschodzie, na kresach wschodnich, procentowy udział mieszkańców żydowskich w tych aglomeracjach miejskich, niektórych co najmniej, był 50-50. Przecież w Grodnie było 50% mniej więcej Żydów, reszta byli Polacy, tam troszkę może Białorusi, ale powiedzmy, że Polacy. Więc Polacy 50%, drugie 50% Żydzi. W równym, jak czego ja nie wiedziałem, myśmy w takiej dzielnicy mieszkali, gdzie tam w ogóle nie było Żydów. Ale było owszem żydowskie gimnazjum, nie tak daleko, i oni tam wychodzili z tej na pauzie, tam gdzie my przychodziliśmy tam z naszą guwernantką, prawda, też tam spacerując, i tak dosyć nawet nachalnie się zachowywali, że tam tak jakby spychali nas tam z tego chodnika gdzieś tam tak, no ale to były takie sztubaskie, jakie rozpychanie się. Więc, ale ja nie wiedziałam, ale teraz ja wiem z tych oficjalnych stacji, że tam też koło 50% było Żydów. Także to nie było, że to ci Żydzi właśnie wszyscy z ich inklinacji mieli jakoś tam do komunizmu, tylko po prostu ich było tylu, że, a ponieważ nie czuli lojalności do państwa polskiego, w większości niektórzy byli lojalni i tak dalej, przy Katyniu, Pogideri, ale te różne elementy nie czuły, no to po prostu były liczne. Mnie tutaj opowiadała jedna pani, której matka była po tym, to co się teraz AWF nazywa, które istniało też wtedy, ta fizkultura, ta uczelnia wyższa wychowania fizycznego, była nauczycielką, ukończyła to i była nauczycielką gimnastyki w tym, w Białymstoku, w polskim gimnazjum, ale ponieważ szukała dodatkowego tego i była jakaś prośba, więc tak samo uczyła tej gimnastyki w jakimś żydowskim tam, żeńskim gimnazjum. I w 1939 roku, jak tam, bo tam najpierw przecież Niemcy wkroczyli, potem oddali bolszewikom ten Białystok. Więc już jak tam, już spokojnie, już bez rady strzelania i tak dalej, ile naszej literaturze jest błędów, że to jak to krwawe walki były najpierw o Białystok z Niemcami, a potem nie wiem, tam, a potem bolszewicy też walczyli, czy Niemcy nie wkroczyli, bo bolszewicy, Niemcy wkroczyli po pewnych walkach, a potem bolszewicy już wzięli od Niemców. To jak gruchnęła ta wiadomość, że już zbliżała się ta czołówka już w sposób pokojowy, bo po niemieckim tym przekazali, że był 20 tam ktoś, nauczycielki te żydowskie zorganizowały ciężarówkę, te najbardziej takie krasawice jakieś tam no, wyrobione i takie śpiewające, ale może szybko się nauczyły, ze śpiewem na tej ciężarówce pojechały tam na rogatki, żeby witać je właśnie tym śpiewem, jakimiś kwiatami, przypuszczam i tak dalej. No, czy to było, bo pomyślałem, w polskim gimnazjum tam przecież ginęli ci gimnaziści w Grodnie i tak dalej, w walkach, ale żeby właśnie jakaś szkoła wzięła, prawda, tak przez komunistów była podawana polskie gimnazjum, że jeszcze ciężarówkę dostali i pojechali witać, no to chyba nie tego.
No i teraz tutaj, Ukraińcy.
Ale tutaj dodajmy jeszcze, przy tej kwestii się zatrzymajmy troszeczkę. No z tej racji, że dzisiaj no jest taka alergia, prawda, cokolwiek się powie, to już od razu prawda, wyjdzie pięciu iluś czy iluś takich, co od razu tutaj szermują określeniami antysemityzm, jakieś tam szowinizm, coś takiego. My spróbujmy, no ja chcę się dowiedzieć, jak to było, bo nie znam tego, państwo to wiedzą i dlatego no tu jest to rozróżnienie, prawda? Ta przecież społeczność żydowska była tak ogromna, tak, że ona nie mogła być jednorodna. Prawda?
Absolutnie nie była jednorodna.
Ona była przede wszystkim, mi się daje, zróżnicowana ekonomicznie, bo z jednej strony była burżuazja, właściciele na przykład kamienic w Wilnie, to byli przeważnie Żydzi.
Ale ci miejscowi. Bogaci nie byli komunistami.
Ale ci bogaci nie, ale ich synowie czy córki, no głównie powiedzmy synowie, zdarzało się, że byli. Proszę sobie wyobrazić, konkretnie, bo są kazusy konkretne. W sądzie okręgowym w Równym. Dwa takie były sądy okręgowe, jeden w Łódzku, a drugi w Równym. Otóż tam w tym sądzie, tam było kilkunastu tych sędziów, tak dalej, sztab tych urzędników tam różnych, tak dalej, tych zwoźnych i tego, aplikantów, tak dalej. Okazało się, kto był, no też, no to było takie hearsay, no, prawdopodobnie jakiś łód prawny to w tym był. Kto najwięcej tam, jak bolszewicy wtargnęli, żądali informacji, gdzie tych szukać sędziów, gdzie któryś tam tego aresztować i tak dalej, to podobno najbardziej usłużni było dwóch. Jeden aplikant, to znaczy po studiach prawniczych, młody, prawda, młodzieniec żydowski, który jest bardzo zdolny, bo on był z tego znany, że też konserwatorium zrobił pięknie, koncertował imponujące, był jednym z tych, a drugim z tych denuncjantów głównych był woźny Ukrainiec, jeden z tych licznych tam woźnych, bo na każdej sali zawsze musiał być woźny. Nie? I to był tak trochę z przekąsem nazywany prezes woźnych. To był ten starszy woźny, który był jako portparolnie, jako tym sportsmenem za tam plejadę tych kilkunastu woźnych. Więc właśnie ten Ukrainiec, taka dziwna kombinacja, jak może typowa. Ukrainiec woźny, ten starszy woźny i ten aplikant. No. Syn przemysłowca tam jakiegoś, nie wiem jak.
No cóż, tutaj dodajmy, tutaj to jest pole też do szerszego opowiadania, ale tylko chciałbym, żebyśmy to zaznaczyli, że no jest tak, jak pan profesor wspomniał, tutaj chodzi o tę mniejszość żydowską, mamy taką rozpiętość tej, z jednej strony jest Katyń, gdzie także
no właśnie,
polscy zasłużeni.
Między innymi rabin naczelny Wojska Polskiego.
Ten rabin Wojska Polskiego, gdzie leży, właśnie zasłużeni dla Polscy, patrioci polscy, którzy o Polskę się bili, Żydzi, prawda, w polskim wojsku. A z drugiej strony mamy chyba tą, na drugim biegunie, tą najczarniejszą chyba kartę, najbardziej paskudną kartę tej mniejszości żydowskiej w Polsce. Kartę, która się nazywa Komunistyczna Partia Polski, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi.
Tak,
prawda?
Tak,
czyli,
tak.
Czyli wprost agendy GRU, Czeka GRU czy NKWD późniejszego w Polsce.
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy była rozwiązana w 1938 roku, ale ci ludzie zostali. Oni byli jak gdyby uśpieni.
Uśpieni, zaskoczeni, oburzeni, nie wiedzieli, co to jest.
I teraz, ale utrzymywali jednak kontakty agenturalne z Rosją Sowiecką. Pomimo tego, że Korpus Ochrony Pogranicza no strzeg tej wschodniej granicy. Zresztą
kontrwywiad. No.
Był zresztą stworzony po to, żeby tę wschodnią granicę zabezpieczyć przed przenikaniem band sowieckich i agentów. Niemniej jednak
była.
Ta granica nie była w 100% szczelna. Mój ojciec mieszkał przed wojną i na początku wojny w Werbie. To była wieś ukraińska,
gminna
10 kilometrów od Włodzimierza. I jak zanim jeszcze Sowieci uderzyli we wrześniu 1939 roku, zjawił się jakiś osobnik, który szukał konkretnej osoby. To był Ukrainiec. On mieszkał kilka domów dalej od miejsca zamieszkania. Jak przyszli Sowieci, to okazało się, że to była forpoczta przed agresją, że on miał już tam przygotowaną bazę i że z tego można wnioskować, że były wcześniej kontakty. Podobne spostrzeżenia miał nieżyjący już nauczyciel z Lubomla, pan Markiewicz, który zresztą potem był w 27. Wołyńskiej Dywizji. I on miał tam dość szerokie kontakty i też wspominał o tym, że jeszcze zanim nastąpiła agresja 17 września, to pojawili się sowieccy agenci na tamtym terenie. Oni już przygotowywali teren do wejścia, do aresztowań, do prowadzili wywiad na pewno, co na tym terenie się znajduje.
Przyznanie się do tego jest w pamiętnikach tego, o artykułach Goliko był tam taki właśnie, który sławił się we Lwowie tam. On potem już w roli marszałka tam po wojnie, on większość tych marszałków napisała wspomnienia, Żółkow tam, prawda, Koniew i tak dalej. No i ten Goliko był troszkę niższego szczebla. I napisał, że właśnie w tych bezpośrednio jakiś tam tydzień czy dziesięć już była dywersja R i nawet wspomina o tych paraszutystach, jak oni mówią, o tych
jakichś spadochroniarzach.
Już w Rosji było szalenie rozwinięte już spadochroniarstwo wtedy. I można było, ale i z drugiej strony, tu też jest ciekawe, mamy czas, czy lepiej się nie rozpraszać, może lepiej.
Ja tylko dodam.
To by nieskończenie, tu można faktycznie nie skończyć.
Właśnie, ale to jest szalenie interesujące, ponieważ tutaj o tych rzeczach się nie mówi po prostu. Gdzieś...
No to są takie kazusy, takie konkretne podbudowa pewnych...
Ale ja bym tylko ten wątek komunistycznej partii, czy Polski, czy zachodniej Ukrainy, czy zachodniej Białorusi podsumował tak, na podstawie tego, co tu zostało powiedziane, że w zasadzie członkowie tych partii robili to samo, co robili szpiedzy niemieccy na terenach zachodnich, że gdy już Wehrmacht wszedł, to już Einsatzgruppen i Gestapo miało gotowe listy, kogo najpierw aresztować i kogo najpierw rozstrzelać, wywieźć do lasu i zamordować. Prawda?
Ale jeszcze o UN.
Właśnie teraz przejdźmy do tych innych mniejszości. Mówiliśmy tutaj o tej mniejszości żydowskiej. Powiedzieliśmy o tym, że ta grupa była niejednorodna, że byli ta rozpiętość właśnie od patriotyzmu, od bicia, przelewania krwi za Polskę do nikczemnej zdrady.
Tak.
Powiedzmy teraz może o mniejszości ukraińskiej.
No więc mniejszość ukraińska tutaj, ta część, która oczywiście zasłużyła się negatywnie we wrześniu 1939 roku, to byli albo komuniści, albo nacjonaliści. Komuniści dominowali na Wołyniu, natomiast w Małopolsce Wschodniej nacjonaliści ukraińscy. Jedni i drudzy, dla jednych i drugich była to okazja do zademonstrowania wrogości i dywersji wystąpień właściwie sprzyjających napastnikom. Przy czym tak, komuniści ukraińscy byli za przyłączeniem tych ziem do Związku Sowieckiego. Natomiast nacjonaliści ukraińscy liczyli na to, że zwycięzcą w tej wojnie jeszcze w 1939 roku będą jednak Niemcy. To wynikało z tego, że OUN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, przez 10 lat do 1939 roku współpracowała z Niemcami, z Abwehrą. I byli oni jak gdyby łudzeni tym, że w momencie, kiedy Niemcy uderzą na Polskę, to będzie można zorganizować powstanie ukraińskie. Dzięki temu powstaniu upadnie Polska i pod protektoratem Niemiec powstanie wolna Ukraina. I rzeczywiście takie przygotowania OUN czyniła. Była w takim stopniu zorganizowana już, że gdy wybuchła wojna, to w Małopolsce Wschodniej, gdzie OUN wówczas dominowała, dochodziło do na dużą skalę wystąpień antypolskich. To były napady na urzędy, na posterunki policji, to były napady na oddziały żołnierzy, oddziały Wojska Polskiego, na policjantów, na uchodźców i na zwykłych obywateli. 17 września, gdy nastąpiła agresja sowiecka, to wszystko, na co liczyli Ukraińcy, to się zawaliło. I Niemcy jak gdyby zrezygnowali z usług OUN. Niemniej jednak w dalszym ciągu, nawet po 17 września, nacjonaliści ukraińscy w Małopolsce nadal napadali na Polaków. Zresztą na Wołyniu, gdzie nacjonaliści ukraińscy też już mieli zorganizowaną siatkę i jakąś bazę, to nie tylko do tych wystąpień antypolskich dochodziło z powodu akcji komunistów, ale również i nacjonalistów ukraińskich. Na przykład nacjonaliści ukraińscy zaatakowali Janową Dolinę. Właściwie można powiedzieć, że zanim Sowieci weszli, to już ją zdobyli. Podobna sytuacja była w Stepaniu, gdzie nawet Wojsko Polskie musiało stoczyć walkę z nacjonalistami ukraińskimi. Więc tam to zjawisko też występowało, tylko na nieco mniejszą skalę. Czyli takie twierdzenia bardzo często występujące, że Ukraińcy zachowali się lojalnie jako obywatele w 1939 roku, one nie mają racji bytu. Owszem, wicemarszałek Sejmu Mudryj apelował do Ukraińców po wybuchu, po 1 września wojny, żeby bronić wspólnej ojczyzny. Owszem, na Zachodzie Ukraińcy, którzy znajdowali się w armii polskiej, oni walczyli z Niemcami, ale oni nie mieli wyjścia. Ich rodacy pochodzący z tych samych terenów, ale którzy akurat znajdowali się w Wojsku Polskim na wschodzie, niestety dezerterowali, rozbrajali, zabierali broń i amunicję z koszar i oczywiście następnie napadali na Polaków. Więc tam, gdzie nie było wyjścia, to Ukraińcy rzeczywiście wykazali lojalność. Natomiast tam, gdzie mogli sobie na to pozwolić, bo nie było przewagi Wojska Polskiego w terenie i jeszcze z boku nadszedł drugi agresor, tam niestety okazali się obywatelami nielojalnymi.
Jak chodzi o mniejszość ormiańską?
Mniejszość ormiańska absolutnie była po stronie Polski. Zresztą Ormianie byli spolonizowani, w tym sensie, że oni się identyfikowali z państwem polskim. Znaczy, czuli się Ormianami, kultywowali swoje tradycje, ale absolutnie byli związani z tą ziemią i z Polską jako ojczyzną. No chociażby można tutaj podać przykład biskupa Teodorowicza, który przecież był...
Chciałbym tę wielką postać wspomnieć właśnie. Bardzo dobrze, że pani redaktor uczyniła.
Przepraszam, jeszcze chciałbym dorzucić to, żeby to właściwych proporcje powiedzieć, że jednak to była zasłużona, przecież to była bardzo patriotyczna, słusznie i tak dalej, nie tylko lojalna, lecz integrowana i psychicznie, i językowo i tak dalej w Polskę, tylko że to była mniejszość śladowa, no to była bardzo drobna mniejszość. Nie?
Tym niemniej zobaczmy, jak dalej jest, jak po prostu ta historia biegnie. Dzisiaj takim zbrodniarzom czy ideologom, podżegaczom do zbrodni po stronie ukraińskiej próbuje stawiać się pomniki. Natomiast arcybiskup Józef Teodorowicz, senator Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma nawet swojego grobu, w którym jego doczesne szczątki byłyby pochowane. Od lat są starania prowadzone tutaj przez polskich Ormian, aby jednak naprawić tę historyczną krzywdę, jednak niestety nadal bezskutecznie.
No jest to wina polskich władz, bo najwyższe władze powinny chociażby ze względu na te ogromne zasługi biskupa Teodorowicza powinny wykazać jakąś aktywność, a niestety tej aktywności dostatecznej nie wykazują.
Pytanie, gdzie są senatorowie obecnej i poprzednich kadencji,
oczywiście,
żeby chociaż tutaj się za tym ująć, ale to zostawiam. No jeszcze może zdążymy tutaj to pytanie zadać o mniejszość białoruską. Jak z grubsza tutaj ta postawa wobec agresji Rosji na Polskę 17 września 1939 roku, jak ta postawa wyglądała?
To może ja powiem parę słów. Więc Białorusini i pod względem ilości mieszkańców, i pod względem temperamentu, to była mniejsza, znaczy mniejszość, prawda, w Polsce niż Ukraińcy. Oni się zachowali na ogół spokojnie, oni byli tacy, oni tak trochę trudno, powoli myśleli i tak dalej, ale teraz tak, dopóki była Polska, to znaczy do 17 września na tym terenie, to jest na przykład bardzo charakterystyczny taki, spisany już na emigracji, bo oni tam przez ci urzędnicy administracji państwowej, przez Litwę, Łotwę, Sztokholm, potem trafiali do Francji i zaraz też musieli pisać swoje raporty. Więc wojewoda Maruszewski, który tam był tym wojewodą w 1939 roku, został przecież, i to w tych dokumentach, w drugim tomie, ja tam nawet cytuję ten jego raport, powiada, że w 1939 roku, w tym okresie, kiedy tam, znaczy była władza polska, do 17 września, nie było ani jednego, powtarzam, ani jednego przypadku sabotażu. To znaczy, że ta ludność była dosyć pasywna, nie podburzana jeszcze, bo jak zaczęła być podburzana po wkroczeniu, to tam nie jedne kryminalne elementy się ujawniły, mordowali. A ci widocznie też nie mieli sygnałów, ta piąta kolumna Komunistycznej Partii z Zachodniej Białorusi, no bo jednym przynajmniej nie było tego, to znaczy nie było rozkazów, przypuszczam. Natomiast w momencie, kiedy zaczęli wkraczać i kiedy były odczytane i zrzucane prawdopodobnie w tysiące egzemplarzy samolotów te ulotki, że bij swoich odwiecznych wrogów, panów polskich, to samo było na froncie ukraińskim. Tam był taki Kowaliow komandarm, a tam komandarmem był Tymoszenko. Sens był w jednym i tym samym, tam był najbardziej dramatyczny, zdaje się, tego Tymoszenki. Bij odwiecznych swoich panów, którzy ciebie zamienili w niewolników, w jakichś tam chłopów pańszczyźnianych i tak dalej, a potem był atak na półpanków. A półpanek to mógł być polski sołtys, listonosz, policjant i tak dalej. Czyli bij Polaka, krótko mówiąc. I tego wyższej rangi, i tego najwyższej. I wtedy Białorusini, aha, i dawanie tej zielonego światła, wolno wam bezkarnie przez parę dni czy tydzień mordować. I wtedy tam były straszne mordy, na przykład na Grodzieńszczyźnie, na Ziemianach. Ja tam dziesiątki nazwisk cytuję, zebranych też przez takie kwerendy już różne. Ziemian, prawda, zwłaszcza tam, którzy byli na emigracji i tak dalej. Także nie było takich masowych tego typu z tradycjami przedwojennymi, jak mordy ukraińskie, które zaczęły się wybijać na czoło, jak były te już sowieckie, te porządki początkowe, bo potem Sowieci też przykręciliśmy. Ale tam, jak się ujawniły te możliwości, zachęta do mordowania panów i pułkanków, to z głównie tych panów właśnie, ale i sołtysów też. Ale Ziemian to przecież strasznie. Tacy wołkowicy byli, którzy owinięci byli w drut kolczasty i tak zamordowani. Czy wleczeni końmi i tak dalej. Więc krótko mówiąc, Białorusini w pewnym sensie lepiej i ilościowo prawdopodobnie to było jednak mniej takie spektakularne niż ci Ukraińcy, ale też dużo, tak jak ja tam piszę, że ta zwykle ta nastawiona, ta charakteryzowana, spokojna, dobra ludność białoruska też sobie mocno krwią polską wtedy w tym zbrodniczy po 17 września sobie się zbrukała.
Tak patrzę na ten plakat. Nasza armia jest armia oswobodzenia trudniejszych.
Tak, i to całowanie w ustach.
I te całowania się.
Tak, jak Jaruzelski był zmuszony, bo był przyjemnie sprawdzał z Breżniewem i tak dalej, bo tam było przyjęte i oni narzucali to.
No cóż, zostawiam pytania dalsze, które dzisiaj w obliczu tej dyskusji ostatniej rozgorzały o kwestie oceny tych wydarzeń w świetle prawa międzynarodowego. Zostawiam to na dalszą część programu. Państwu serdecznie dziękuję za przybycie do studia i za tę pierwszą część. No liczę na to, że nadal tak szalenie interesująco będziemy i tyle jakichś spraw nowych się dowiemy. Obiecuję także słuchaczom i widzom, że także włączymy nasze telefony, żeby Państwo mogli pytania zadawać. I zapraszam już na 21.40 do Radia Maryja. Przypomnę, że naszymi gośćmi są pani redaktor Ewa Siemaszko i pan profesor Ryszard Szawłowski. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.